Mówi Paryż RFI, piątek, 15 dzień lutego 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum i eurekę oraz magazyn przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy z cyklu Mija Tydzień. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Kiedy Albańczycy kosowscy ogłoszą jednostronnie niepodległość prowincji, czy w niedzielę Serbowie protestują? Prezydent George Bush rozpoczął swą podróż afrykańską. Kolejna śmiercionośna strzelanina w szkole, tym razem w pobliżu Chicago. Szef Hezbollahu Nasrallah grozi Izraelowi zemstą. Mówi Paryż RFI. Premier Kosowa Hashim Thaci oświadczył w piątek po południu podczas konferencji prasowej w Prisztynie, że nie poda daty jednostronnego ogłoszenia niepodległości Kosowa. Thaci zwołał konferencję prasową wczesnym popołudniem. Dziennikarze i obserwatorzy spodziewali się, że konferencja została zwołana po to, by premier podał datę ogłoszenia niepodległości tej prowincji. Hashim Thaci nie tylko takiej daty nie podał, lecz także oświadczył dość sybilicznym stylem. Cytuję: rozmawiajmy dalej o tym, co było powodem naszego spotkania, a następnie mówił o sytuacji serbskiej mniejszości w Kosowie i gwarantował kosowskim Serbom bezpieczeństwo. Zgodnie z przewidywaniami Serbowie kosowscy odrzucili w porozumieniu z Belgradem ideę niepodległości Kosowa i zapowiedzieli, że zorganizują w maju własne wybory lokalne i regionalne, by ukonstytuować serbski parlament Kosowa. Utworzenie serbskiego parlamentu w Kosowie oznaczałoby powstanie paralelnej do albańskiej władzy tej prowincji, niezależnej od niej i lojalnej wobec Belgradu. Serbowie kosowscy wezwali do manifestacji ulicznych i zażądali wycofania oddziałów KFOR-u składających się z żołnierzy tych państw, które uznają niepodległość Kosowa.
Francja zaapelowała do wszystkich partii w Kosowie, by działały odpowiedzialnie. Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych zareagował na wieść o dziwnym wybuchu w Mitrowicy, nieopodal budynku, gdzie rezyduje personel Unii Europejskiej. Nikt nie został ranny w wyniku tego wybuchu, poinformował Pascal Andreani. To bardzo ważne, aby nie było przemocy. W takim duchu, według rzecznika francuskiego MSZ-u, są ostatnie wypowiedzi premiera serbskiego Kostunicy, który apelował do Serbów w Kosowie, by pozostali u siebie, nie reagując na prawdopodobną deklarację niepodległości. Mitrowica jest podzielona na dwie części. Na północy mieszkają Serbowie i tutaj miał miejsce wybuch, do tej akcji nikt się nie przyznał, a południowe dzielnice zamieszkują Albańczycy. W miejscowości tej napięcie panujące między dwoma społecznościami jest wyjątkowo odczuwalne, podkreśla depesza AFP. Dodajmy jeszcze, że Unia Europejska przygotowuje się do wyrażenia zgody na misję w Kosowie. Oficjalnie ma ona się rozpocząć o północy w piątek. 3000 grupa, w skład której mają wchodzić policjanci i prawnicy europejscy, będzie towarzyszyć pierwszym chwilom niepodległości, poinformowano w Brukseli.
W czwartek na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrała się Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Została ona zwołana na życzenie Serbii i Rosji, które kategorycznie sprzeciwiają się proklamowaniu niepodległości Kosowa. Serbski minister spraw zagranicznych Vuk Jeremić zwrócił się do Rady o potępienie przygotowań do tego aktu, który miałby się odbyć w najbliższą niedzielę. Członkowie Rady nie są w tej sprawie jednomyślni. Szef serbskiej dyplomacji przestrzegł, że oderwanie Kosowa od Serbii będzie sygnałem dla wielu innych prowincji na całym świecie, które również zażądają dla siebie niepodległości. Dodał, że Kosowo będzie zawsze częścią Serbii i Belgrad będzie bronił swej integralności wszelkimi dostępnymi mu środkami poza użyciem siły. Ambasador Rosji Witalij Szurkin stwierdził, że przyznanie Kosowu niepodległości będzie złamaniem rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa przyjętej po zakończeniu wojny w byłej Jugosławii. Ostrzegł społeczność międzynarodową przed ryzykiem aktów przemocy, które mogą spotkać serbską mniejszość w tej prowincji zamieszkałej w przeważającej części przez Albańczyków. Rosyjski dyplomata obiecał zwołanie nowej Rady Bezpieczeństwa w niedzielę w proteście przeciwko proklamowaniu niepodległości Kosowa. Mówi Paryż RFI. George Bush rozpoczął w piątek podróż po Afryce. Przewidziane są wizyty w 5 państwach: Beninie, Tanzanii, Rwandzie, Ganie i Liberii. Poprzedni pobyt prezydenta Stanów Zjednoczonych na Czarnym Lądzie odbył się w roku 2003. Ogłosił wówczas George Bush swą politykę wobec państw afrykańskich trade but not aid, czyli handlować, a nie pomagać. Jego poglądy w tej kwestii nie uległy zmianie. Nadal uważa, że najlepsza pomoc, jakiej można udzielić krajom rozwijającym się, to przyczynić się do rozwoju ich gospodarki. W zamian za to prezydent Stanów Zjednoczonych liczy na współpracę tych państw w walce z terroryzmem. Jednocześnie jednak 3 lata temu Stany Zjednoczone wraz z innymi najbogatszymi państwami świata umorzyły państwom afrykańskim część długów, około 50 miliardów dolarów. Priorytetem Busha była jednak walka z AIDS i z malarią. Tuż przed rozpoczęciem podróży prezydent Stanów Zjednoczonych udzielił wywiadu kilku zagranicznym radiom, w tym RFI. Wyraził swą ogromną radość z powodu wyjazdu do Afryki, ponieważ uzmysłowi to mieszkańcom tego kontynentu, jak bardzo Amerykanie troszczą się o losy innych ludzi. Stwierdził również, że martwi go brak widocznych postępów w Darfurze, spowodowany zbyt ospałymi działaniami lub brakiem działań niektórych państw. On sam mianował nowego wysłannika do Sudanu, którego zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków do negocjacji. Mówi Paryż RFI.
Ubrany na czarno młody osobnik wszedł na podium w auli Uniwersytetu Northern Illinois i zaczął oddawać strzały w kierunku siedzących na sali studentów, którzy przyszli na kurs geologii. Słuchaczy było kilkuset. Osobnik uzbrojony w 2 pistolety i karabin spokojnie strzelał, na chybił trafił, nie mierząc specjalnie w nikogo, a na końcu skierował broń w swoją stronę. Cała akcja trwała zaledwie kilka sekund, jak scena filmowa, z tym, że działo się to naprawdę. 6 osób zginęło, kilkanaście odniosło rany. Kim był morderczy samobójca? Agencje precyzują tylko, że miał 27 lat i studiował w ubiegłym roku na uniwersytecie. Jakimi motywami się kierował, podejmując decyzję o masakrze, na razie nie wiadomo. Tego typu tragedie nie należą niestety do rzadkości w Stanach Zjednoczonych. Tylko w ciągu ubiegłego tygodnia było 5 przypadków strzelaniny w szkołach, które przyniosły 4 ofiary. Wydarzenia miały miejsce w liceum w Kalifornii, liceum w Tennessee, technikum w Luizjanie i szkoły podstawowej w Ohio. Najbardziej krwawa masakra na amerykańskim kampusie odbyła się w kwietniu ubiegłego roku w Virginii. Szalony morderca zabił 32 osoby, zanim popełnił samobójstwo.
Mówi Paryż RFI. Sioniści chcą otwartej wojny, to będą ją mieli, zagroził szef Hezbollahu Hassan Nasrallah w ognistym przemówieniu wygłoszonym w Bejrucie podczas pogrzebu Imada Magniaha, jednego z założycieli i przywódców szyickiego ruchu, który zginął we wtorek w Damaszku w zamachu z użyciem samochodu pułapki. Szejk Nasrallah niedwuznacznie oskarżył Izraelczyków o zamordowanie Magniaha, umieszczonego przez Stany Zjednoczone na liście najbardziej poszukiwanych terrorystów świata. W obawie przed odwetem władze izraelskie postawiły w stan pogotowia ambasady i wszystkie zagraniczne placówki. Podczas gdy na południowych przedmieściach Bejrutu dziesiątki tysięcy szyitów, wśród nich wielu dygnitarzy, jak szef irańskiej dyplomacji Manushure Motaki, odprowadzało na ostatni spoczynek działacza Hezbollahu, w centrum stolicy Libanu zgromadziło się kilkaset tysięcy Libańczyków związanych z antysyryjską koalicją, by uczcić 3. rocznicę zamachu, w którym zginął były premier Rafik Hariri. Mobilizacja była znaczna. Antysyryjska koalicja chciała pokazać swą siłę, aby doprowadzić w końcu do przełamania politycznego impasu. Od wielu miesięcy Liban pozbawiony jest prezydenta, zwaśnione obozy nie są bowiem w stanie porozumieć się w tej sprawie. Chcemy prezydenta i zapewniamy was, że go będziemy mieli, obiecywał manifestantom z trybuny Saad Hariri, jeden z liderów parlamentarnej większości. Wielu polityków jednak zastanawia się poważnie, czy nieustanny wzrost napięcia nie doprowadzi znów Libanu na skraj wojny domowej. Mówi Paryż RFI. Václav Klaus został ponownie prezydentem Czech na kolejną 5-letnią kadencję. Jana Bobošíková, czeska eurodeputowana, wycofała w piątek swą kandydaturę z odbywającego się w parlamencie wyborów prezydenta Republiki Czeskiej. O głosy deputowanych obu izb zabiegali więc Václav Klaus oraz profesor ekonomii Jan Švejnar. 43-letnia Jana Bobosikowa oświadczyła, że komuniści, którzy zgłosili jej kandydaturę, i tak nie poprą Václava Klausa. Bez komentarza pozostawiła pytanie, za kim komunistyczna partia Czech i Morach oddała swoje głosy. Klaus był kandydatem rządzącej prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Poparła go też większość współtworzących koalicję chadeków i kilku parlamentarzystów niezależnych. Za Szwejnarem opowiadali się opozycyjni socjaldemokraci należący do koalicji rządowej, Zieloni oraz niektórzy chadecy i parlamentarzyści niezrzeszeni. Mówi Paryż RFI Andrzej Wajda, którego film Katyń został wyświetlony w piątek na Berlinale, ostrzegł przed próbami wyzyskiwania jego obrazu do manipulacji politycznych. To jest elegia, film o żałobie, o indywidualnym cierpieniu kobiet wyczekujących na powrót swych mężów, o wyczekiwaniu na powrót ojca lub brata, ale to nie jest film polityczny, powiedział Andrzej Wajda. Wajda powiedział także, że nie zgodził się na rosyjską premierę Katynia 5 marca, czyli w dniu, w którym przypada 55. rocznica śmierci Stalina. Andrzej Wajda powiedział ponadto w Berlinie: nie chciałem nakręcić filmu przeciwko Rosji. W katyńskim lesie, obok wspólnych grobów polskich oficerów, znajdują się również zbiorowe mogiły tysięcy Rosjan, Białorusinów i Ukraińców zamordowanych w roku 1937, a o nich przecież tak mało się mówi. AFP przypomina, że w Polsce obejrzały Katyń 3 miliony widzów oraz że film Wajdy został nominowany do Oscara w kategorii najlepszych filmów zagranicznych. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Katarzyna Zawicka i Piotr Błoński.
Prezydent Sarkozy chce, aby każde dziecko w klasie CM2, odpowiednik polskiej czwartej klasy, czyli dziesięciolatkowie, wzięło pod opiekę pamięć o jednym z 11 tysięcy żydowskich dzieci wywiezionych z Francji do obozu koncentracyjnego w czasie II wojny światowej. Projekt ten wzbudził ogromne kontrowersje i spotkał się z bardzo ostrą krytyką części społeczeństwa. Dzisiejsze dzienniki poświęcają mu sporo uwagi. Libération podkreśla, że nauczanie historii nie leży w gestii prezydenta republiki. Przypomina, że niektóre muzea Holokaustu wręczają zwiedzającym przy wejściu fotografię jednej z ofiar, aby ich wizyta miała charakter bardziej osobisty, bardziej bezpośredni. Ten pomysł również wzbudza poważne kontrowersje i jest ostro krytykowany nawet w Izraelu. Tymczasem wszechobecny Sarkozy przedstawia swoją propozycję odgórnie, nie konsultując jej ani z historykami, ani z nauczycielami, ani ze społecznością żydowską. Rodzą się i inne wątpliwości. Dlaczego mowa tylko o dzieciach żydowskich? Przecież w obozach zamordowane zostały tysiące innych. Czy 10 lat to wystarczający wiek na kontakt z tak tragiczną historią? Czy nie będzie to szokiem emocjonalnym dla tak młodych umysłów? Serge Klarsfeld, historyk i adwokat, przewodniczący Stowarzyszenia Synów i Córek Żydów deportowanych w czasie II wojny światowej, popiera decyzję prezydenta. Libération zamieszcza jego wypowiedź, w której podkreśla on, że taka forma zachowania pamięci może być znakomitym sposobem walki z ekstremizmem. Jego zdaniem 10-letnie dzieci są już wystarczająco dobrze przygotowane emocjonalnie do odbioru takiej historii. Mając na co dzień kontakt z telewizją, widzą w niej brutalność i przemoc. Inny historyk, Henri Rousseau, na łamach tej samej Libération, wyraża poważne zaniepokojenie, że historia wykorzystywana jest do celów politycznych. Podobne refleksje snuje na łamach La Croix Elie Wiesel, pisarz, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Stwierdza on, że pamięć może być błogosławieństwem lub przekleństwem. Pamięć o wojnie może uchronić ludzkość przed kolejną wojną, ale musi jednoczyć, a nie dzielić ludzi. Nie może być wykorzystywana jako oręż w polityce. Jej przeznaczeniem jest zwalczać obojętność. W prawicowym Le Figaro filozof Pascal Bruckner na pytanie, czy jego zdaniem znajomość przeszłości pomoże w zwalczaniu antysemityzmu, stwierdza, że mylone są tu pojęcia pamięci i historii. W szkołach powinno się uczyć historii. Nie walczy się z antysemityzmem, ukazując Żydów wyłącznie jako ofiary. I chociaż młodzieży o Shoah mówi się ciągle, nie przeszkodziło to w narastaniu antysemityzmu.
W tym samym Le Figaro czytamy o ostatniej konferencji prasowej prezydenta Władimira Putina, ostatniej prezydenta i w praktyce pierwszej premiera, ponieważ Putin bez najmniejszych zahamowań stwierdził, że będzie premierem w rządzie prezydenta Miedwiediewa. Koniec, kropka. Żadnych wątpliwości. Le Figaro przytacza kilka fragmentów czterogodzinnej konferencji prasowej, wśród nich jeden dotyczący bezpośrednio dziennika. Jego wysłannik zapytał o wyniki wyborów parlamentarnych 2007 roku w Czeczenii i Inguszetii. W obu przypadkach przy 99% frekwencji ponad 99% wyborców głosowało na putinowską partię Jedna Rosja. Czy, zdaniem Putina, pytał dziennikarz Le Figaro, są to rzeczywiste, prawdziwe wyniki? Za Putina odpowiedział jego wysłannik w Czeczenii. Rosja zrobiła tak wiele dla tej republiki. Putin dodał, wojna domowa trwała 10 lat, a teraz wreszcie ludzie widzą światełko w tunelu. W chwilę potem z przeprosinami za swego francuskiego kolegę wystąpił dziennikarz z Inguszetii. A kiedy prezydent oskarżył zachodnie media o fałszowanie rzeczywistości, na sali wybuchły owacje. Jak za dawnych dobrych czasów. Burny je aplodismenty, przychodzący je w owacje.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Wydanie Le Monde datowane na 16 lutego powinno przejść do historii, a to ze względu na opublikowany na pierwszej stronie rysunek Plantu, przedstawiający przemawiającego Putina. Autor znalazł nową formułę karykatury rosyjskiego obecnego prezydenta, a przyszłego premiera. I gotów jestem się założyć, że pozostanie tej formule wierny przez najbliższe lata. Nie muszę dodawać, że w tym ujęciu Plantu Putin ma wyraz twarzy mało zachęcający. Putin spodziewa się pozostać trwale władcą Rosji. Głosi ponad rysunkiem tytuł artykułu, jaki Le Monde, podobnie jak inne dzienniki, poświęca wczorajszej konferencji prasowej Putina. Poniżej korespondentka dziennika w Moskwie, Marie Jégot, zdaje też relację z innego, wcześniejszego o parę godzin wystąpienia. Z okazji moskiewskiego forum ekonomicznego, cytuję, kilka osobistości bliskich Putinowi po raz pierwszy ośmieliło się skrytykować jego politykę zagraniczną, zaznaczając, że jest ona nie do pogodzenia z głoszonymi celami ekonomicznymi. Koniec cytatu. Wśród nich wicepremier Aleksiej Kudrin, który opowiadał się za pilną zmianą rosyjskiej polityki zagranicznej, gdyż przy utrzymaniu obecnej niemożliwe będzie utrzymanie stabilnego wzrostu. Po nim zaś nad kosztami antagonizującej polityki ekonomicznej zastanawiał się Anatolij Czubajs. Marie Jégot dopowiada, że chodziło mu w szczególności o stosunki z Wielką Brytanią. W istocie, jak Putin wyobraża sobie, czytamy, że wprowadzi swój kraj do światowego obiegu gospodarczego, jeśli utrzymywać będzie tak nieznośne stosunki z tymi, których skądinąd przedstawia jako swoich partnerów. To, że pojawiają się głosy krytykujące obecną politykę zagraniczną, korespondentka Le Monde uważa za raczej dobry znak. Dodajmy jeszcze, że artykuł redakcyjny dzisiejszego Le Monde dotyczy raportu OECD na temat publicznej, czyli rządowej pomocy dla rozwoju. W ubiegłym roku kraje bogatsze przekazały biedniejszym około 100 miliardów dolarów pomocy, w praktyce 70 miliardów, bo resztę pochłania skreślanie zadłużenia. Z jednej strony wyznaczone przez ONZ w 2000 roku cele tysiąclecia nie zostaną osiągnięte. Zakładały one zmniejszenie o połowę nędzy w świecie w ciągu 10 lat. Z drugiej strony suma pomocy jest jednak o 50% większa niż przed 5 laty. Co więcej, w pomocy dla krajów biednych z rządami konkurują obecnie fundacje prywatne, jak choćby Fundacja Billa i Melindy Gates, która przeznacza na to 3 miliardy dolarów rocznie. A do pomocy ze strony krajów bogatych dochodzi pomoc krajów rozwijających się, nawet Wietnamu, jak czytamy. Czy rozczłonkowanie pomocy sprzyja jej skuteczności? Zdania są różne. Tak czy owak, charakter tej pomocy ewoluuje, bo zachodnia opinia publiczna woli konkretne cele, jak budowa szkoły czy szpitala, od pomocy dla rządów, która znika w Bóg wie czyich kieszeniach.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
Gościem Parlamentu Europejskiego był w czwartek książę Karol, który mówił o konieczności zahamowania procesu zmian klimatu i zagłady lasów tropikalnych. Aby skutecznie działać w tym kierunku, konieczne jest partnerstwo sektorów publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych na niespotykaną dotąd skalę. Książę Walli podkreślał, że bez silnego przewodnictwa Europy i jej obywateli wszelkie działania zawiodą. Brytyjski następca tronu mówił też o tym, jak ważną rolę do odegrania mają posłowie. Parlament Europejski przyjmie jeszcze przed wyborami w 2009 roku nowy pakiet legislacyjny promujący energię odnawialną i sekwestrację dwutlenku węgla, przypomniał, witając księcia, przewodniczący parlamentu. Książę Karol był jedną z pierwszych osobistości dobrze znanych światowej opinii publicznej, która zwróciła uwagę na zagrożenia spowodowane globalnym ociepleniem. Lody bieguna północnego topnieją w takim tempie, iż część naukowców ocenia, że w ciągu 7 lat w sezonie letnim znikną zupełnie, alarmował w swym wystąpieniu w Strasburgu. Nasze dzieci i wnuki nam nie wybaczą, jeżeli teraz wykażemy niezdecydowanie i poniesiemy klęskę, powiedział na zakończenie książę Karol. Obszerne sprawozdanie z tego przemówienia znajdziecie Państwo na internetowych stronach Parlamentu Europejskiego. Od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, rozpoczęła się masowa niemal migracja zarobkowa na zachód. Obserwacją tego zjawiska zajmuje się Instytut Spraw Publicznych w Warszawie. O krótką analizę migracji Polski poprosiłam Justynę Frelak z tego instytutu.
Według takich dostępnych danych można stwierdzić, że corocznie około 800-900 tysięcy Polaków podejmuje zatrudnienie w państwach EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Są to głównie państwa?
Główne państwa to Wielka Brytania i Irlandia. Nadal celem Polaków pozostają również Niemcy, z tym, że no właśnie po otwarciu rynków pracy w tych dwóch pierwszych krajach przewaga Niemiec znacznie się zmniejszyła.
Te cyfry są takie same od początku 2004 roku?
No można powiedzieć, że była tendencja wzrostowa, jeśli mówimy ogólnie, podejmowania pracy corocznie. No teraz przewiduje się, że to powoli będzie ulegać zahamowaniu, a potem zmniejszeniu, ponieważ no wyjazd do krajów Unii Europejskiej będzie coraz mniej atrakcyjny dla Polaków.
Dlaczego?
Ponieważ no to też wynika z tego, jak jest w Polsce, że rynek pracy się poprawił. Można już niezłe pieniądze zarobić i u nas, nie wyjeżdżając. Jednakże jest jeszcze inna przyczyna, szczególnie istotna dla ludzi z wyższym wykształceniem, czy też ludzi młodych, że na przykład w Wielkiej Brytanii nie ma popytu na taką bardzo wykwalifikowaną siłę roboczą. Raczej na osoby pracujące na takich niższych stanowiskach, niewymagających kwalifikacji, bądź też niewielkich kwalifikacji. No, osoby te kończą uniwersytet w Polsce, no, skazują się na pracę znacznie poniżej swoich kwalifikacji. Być może już teraz ta kalkulacja pracy w Polsce i za granicą, czy też w Wielkiej Brytanii, no nie wypada już tak dobrze.
Czyli emigrują głównie młodzi ludzie za pracą?
Tak.
Motywując to ekonomicznie?
Możliwość otrzymywania wyższego wynagrodzenia, to jest pierwszy powód, natomiast równie ważny, wskazywany przez nich, to możliwość rozwoju, możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, łatwiejsza niż w Polsce. I rzeczywiście w grupie osób wyjeżdżających przeważają osoby młode. W ogóle można powiedzieć, że około 75% osób jest poniżej 40 roku życia.
Czy Wasz Instytut zajmuje się regularnie badaniem tego zjawiska i można Wasze publikacje gdzie znaleźć?
Wszystkie publikacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.isp.org.pl.
Dziękuję Pani bardzo.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Banki hiszpańskie w ogóle nie odczuły negatywnych konsekwencji kryzysu subprime, zauważa w swojej kronice w Lyzyko Paul Fabra. Autor mówi, że daje to do myślenia. Przecież banki te, na czele z najpotężniejszym obecnie w Europie bankiem Santander, także prowadzą, i to na wielką skalę, operacje łączenia w osobne pakiety swoich wierzytelności. Mało tego, po Wielkiej Brytanii Hiszpania jest tym krajem europejskim, gdzie balon inwestycyjny w sektorze nieruchomości jest najmocniej nadęty. Stąd prosty, zbyt prosty wniosek, że hiszpański system bankowy jest odpowiednio bardziej narażony na skutki kryzysu. Tymczasem okazuje się, że hiszpański system bankowy nie uległ syrenom finansowej innowacji i pozostał wierny żelaznym zasadom tradycyjnego kapitalizmu. Tu trzeba przypomnieć mechanizmy będące źródłem kryzysu. W uproszczeniu, mamy oto bank, który przyznaje dwa rodzaje kredytów hipotecznych typu subprime. Sytuacja gospodarcza ewoluuje, zwiększa się liczba niewypłacalności, sięgając 10%. Operację bank musi zrefinansować. Prawdę mówiąc, wcale nie musi. Mógłby odpisać straty u źródła, ale tak już się przyjęło. W celu tego zrefinansowania nasz bank połączy oba typy kredytów w jeden pakiet i wystawi je na sprzedaż na rynku finansowym. Taki pakiet sprzedaje się drożej niż sumę jego części, bo teoretycznie ryzyko przypisane do pakietu jest mniejsze niż ryzyko przypisane do każdego z jego członów. A to dlatego, że małe jest prawdopodobieństwo jednoczesnej niewypłacalności obu członów. Teoretycznie, bo doświadczenie rynku wskazuje na coś przeciwnego. Zapaść pociąga zapaść, rynki reagują stadnie. Opisany mechanizm służy obniżeniu stopnia ryzyka ponoszonego przez banki przy przyznawaniu kredytów. Tylko że w wersji hiszpańskiej celem nie jest przeniesienie tego ryzyka na osoby trzecie. A to dlatego, że od 2000 roku Centralny Bank Hiszpański, Banco de España, wprowadził obowiązek odpisywania rezerw, czyli prowizji antycyklicznych. Hiszpańskie banki zobowiązane są do odkładania w latach dobrej koniunktury, czyli w wypadku bankowości takich, kiedy przypadki niewypłacalności są rzadkie, rezerw, które mogą być potrzebne w latach chudych krów. W konsekwencji bilanse tych banków są solidniejsze. Ponadto hiszpański system bankowy zniechęca do tworzenia filii skupiających poza bilansem najbardziej ryzykowne aktywa. Słowem, tradycyjnie podstawą działalności banku mają być jego środki własne. Koniec i kropka. I ta prosta recepta właśnie się sprawdziła.
RFI, la radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Kino dokumentalne cieszy się doskonałym zdrowiem. Tę dobrą wiadomość przynoszą kolejne festiwale dokumentu odbywające się w rozmaitych miejscach na świecie. We Francji zakończył się niedawno festiwal w Biarritz. W marcu w Paryżu odbędą się dwie renomowane imprezy. Festiwal Rzeczywistości i Międzynarodowy Festiwal imienia Jeana Roucha. Swój wielki festiwal dokumentu filmowego ma Amsterdam. W Azji najsłynniejszy festiwal tego rodzaju odbywa się w południowo-koreańskim mieście Busan, a w Ameryce Łacińskiej Mekką dokumentalistów jest meksykańska Morella. Zainteresowanie dokumentem ogromnie wzrosło w ostatnich latach dzięki sukcesom, jakie na świecie odniosło kilka obrazów z tego gatunku. Fahrenheit 9.11 i Zabawy z bronią Michaela Moora, Mikrokosmos Claude'a Nourrit-Sahny i Marie Perrenou oraz Marsz pingwinów Luca Jacquetta. Miały one miliony widzów. We Francji ku wielkiemu zaskoczeniu tych, którzy sądzą, że przyszłość należy wyłącznie do rozrywkowych amerykańskich blockbusterów, wielkimi przebojami dużego ekranu stały się także Być i Mieć, urocza opowieść o podstawowej szkole zbiorczej na dalekiej prowincji, nakręcona przez Nicolasa Filiberta, i film Agnès Varda, Zbieracze i Zbieraczka, o ludziach trudniących się z konieczności lub zamiłowania zbieraniem tego, co na śmietniki wyrzucają ich bliźni. Do rozwoju gatunku dokumentalnego przyczyniła się także ewolucja technologiczna ostatnich lat. Coraz lepsza jakość kamer filmowych, stołów montażowych oraz oczywiście rozkwit internetu i rynku DVD. Najważniejszą rolę w rozpowszechnianiu i produkcji filmów dokumentalnych odgrywa jednak ciągle telewizja. W Niemczech w 2006 roku w kinach wyświetlono 170 filmów narodowych. 60 z nich to były dokumenty, w większości wyprodukowane przez telewizję. Godna podkreślenia jest ciągle żywa obecność dokumentów telewizji brytyjskiej, chociaż ostatnio obserwuje się przejmowanie ich przez niezależne media równoległe, głównie internet. Na Bliskim Wschodzie, mimo braku swobód obywatelskich i ich wszechobecnej cenzury, dzięki telewizji Al Jazeera i dziesiątkom innych telewizji satelitarnych, rola dokumentu, choć ograniczona, jest realna. W Syrii finanse uzyskane od Al Jazeera pozwalają pracować dużej grupie młodych, zdolnych filmowców, zajmujących się głównie realizacją filmów dokumentalnych. Najsłynniejszy z nich, Omar Amirale, który założył w Amanie Szkołę Dokumentu Filmowego, był gościem honorowym paryskiego Festiwalu Rzeczywistości w 2006 roku. W Damaszku rozpoczął się w tych dniach pierwszy festiwal dokumentu, na którym gości wielu filmowców zagranicznych, m.in. Francuz Nicolas Philibert. Z najbardziej spektakularnym rozkwitem filmowej twórczości dokumentalnej mamy do czynienia w Chinach, kraju, który w ostatnim dziesięcioleciu stał się wylęgarnią najlepszych reżyserów filmowych i który tradycyjnie zgarnia najwyższe nagrody na międzynarodowych festiwalach. Od dokumentu nie stronią najsłynniejsi chińscy filmowcy, tacy jak na przykład Jia Zhangke, autor Martwej Natury i Dong De. Przekazują oni światu, i niestety wyłącznie światu, bo ich twórczość w Chinach jest objęta daleko posuniętą cenzurą, prawdę o społecznej rzeczywistości i przemianach w najludniejszym kraju świata. Piękną tradycję filmu dokumentalnego do lat 80. XX wieku miały Indie. Załamała się ona jednak pod ciężarem wymagań rynku i dzisiaj, mimo pomocy państwa dla niezależnej twórczości filmowej, indyjski dokument jest mocno naznaczony wpływami stylu Bollywood. W Azji Południowo-Wschodniej, gdzie telewizja jest głównie komercyjna, dokumenty pokazywane są głównie w kinach studyjnych i w obiegu równoległym. Paryski Festiwal Rzeczywistości zapozna w tym roku publiczność z dorobkiem najwybitniejszego twórcy regionu, Filipińczyka Lava Diaza, który uważany jest przez krytykę filmową za jednego z najlepszych reżyserów filmowych świata.
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Operacja wyrostka robaczkowego albo woreczka żółciowego już w krótkim czasie nie będzie wymagać cięcia skalpelem. Chirurg będzie mógł dostać się w niektóre operowane miejsca w ludzkim ciele przez jamę ustną albo inne naturalne w nim, w tym ciele, otwory. Naukowcy pracują obecnie nad opracowaniem metody przeprowadzania operacji w jamie brzusznej pacjenta bez jakiegokolwiek cięcia chirurgicznego. Chory wyrostek robaczkowy, jak i woreczek żółciowy mogą być z ciała człowieka wyjęte przez jamę ustną. Potwierdzają to testy przeprowadzone na zwierzętach i kilku ochotnikach. Poprzez jamę ustną chirurg wsuwa do przewodu pokarmowego człowieka kamerę i potrzebne do operacji narzędzia. Przesuwa je do jamy brzusznej przez przełyk i żołądek po uczynieniu drobnego nacięcia w ściance żołądka. Dalej kamera naprowadza go na chory wyrostek robaczkowy. Chirurg ustawia narzędzia do cięcia, wycina co trzeba, no i tą samą drogą wyrostek ten wydostaje się na zewnątrz. Przebieg całej operacji śledzi na małym monitorze, który pozwala mu także wykonywać odpowiednie ruchy. Według niektórych specjalistów do operacji wycięcia wyrostka robaczkowego nawet nie trzeba człowieka usypiać. Znieczulenia można dokonać jedynie miejscowo. Na razie metodę tę wypróbowano w Stanach Zjednoczonych i okazała się ona w 100% skuteczna w odniesieniu do prosiąt. Teraz czeka Europa. Pierwsze takie bezbliznowe wycięcia narządów wewnętrznych przeprowadzono w berlińskiej klinice uniwersyteckiej na prosiętach. Krytycy twierdzą, że trzeba bardzo uważać na to, aby bakterie z jamy ustnej nie dostały się do jamy brzusznej, gdyż mogłyby tam wywołać trudno wyleczalny stan zapalny. Jej zwolennicy natomiast uważają, że kwas żołądkowy jest tak silny, że zniszczy wszystkie te bakterie. Najbardziej krytycznym w całym procesie punktem jest właśnie drobne przecięcie w ścianie żołądka, przeprowadzenie przez nią instrumentów i dokładne wycięcie tylko tego, co trzeba w jamie brzusznej. Istotnym elementem jest także dokładne zaszycie potem żołądkowej dziurki po operacji. Jak informuje naukowe pismo New Scientist, taką bezbliznową chirurgią zajmuje się grupa chirurgów zrzeszona w towarzystwie NOTUS, czyli po angielsku Natural Office Transluminal Endosurgery, chirurgia we wnętrzu ciała przeprowadzana przez naturalne otwory. W Strasburgu, w tamtejszej klinice uniwersyteckiej, udało się chirurgom wyciąć pacjentce worek żółciowy, docierając do niego przez pochwę. Prowadzący operację profesor Jacques Maresco uczynił w ciele pacjentki otwór na jedynie 2 mm i to tylko po to, aby przetknąć przezeń kamerę do prowadzenia dokładnego nadzoru przecinanej ściany pochwy pacjentki. Rurkę operacyjną wprowadzał z drugiej strony ciała ludzkiego, obok żołądka i wątroby. Tak dostał się do chorego woreczka żółciowego, który udało mu się usunąć. Bardzo zdziwiło mnie to, że po operacji pacjentka nie skarżyła się na żadne dolegliwości, powiedział profesor Maresco. Po dwóch dobach obserwacji puścił ją do domu. Wybiegając nieco do przodu z przeprowadzaniem tego rodzaju operacji, można nawet powiedzieć, że ludzie mogliby rano pójść do pracy, w południe na tego typu operację, a po południu jeszcze wrócić z powrotem do pracy. Takie endoskopowe metody operacyjne po raz pierwszy przedstawili światu pracujący w Stanach Zjednoczonych hinduscy specjaliści od endoskopii i chirurgii mikroinwazyjnej, doktorzy Nageshwar Reddy i Venkat Rao. Twierdzą oni, że taka bezbliznowa i mikroinwazyjna chirurgia mogłaby być stosowana do przeprowadzania niektórych operacji na człowieku najdalej za 5 do 10 lat. Oprócz tego, że po operacji nie byłoby blizn, to u pacjentów nie byłoby też żadnych bólów pooperacyjnych, ani nie musieli oni by być poddawani zbyt długiej rekonwalescencji.
RFI, Radio France Internationale.
J'aimerais t'en voir, Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent.
jardin de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama.
W języku polskim z Paryża. Postscriptum. Stefan Rigger.
Każda kobieta prześladowana w świecie znajdzie schronienie we Francji, obiecywał Nicolas Sarkozy podczas kampanii wyborczej. Ayam Hirsi Ali złapała go za słowo i zjawiła się w niedzielę w Paryżu, domagając się albo naturalizacji, albo przynajmniej ochrony przed wyrokiem śmierci wydanym na nią przez islamskich radykałów. Prezydent, jego czarnoskóra gazela Ramayad, czuwająca nad prawami człowieka, obiecali pomoc. Z wyciągnięciem ostatecznych wniosków poczekamy do czasu, gdy rząd podejmie jakieś decyzje. Nie jest to ewidentne, skoro w polityce Sarkoziego każde jej przeciwieństwo może liczyć na rychłą rehabilitację. W niedzielę 10 lutego cały słusznie myślący Paryż zleciał się do wielkiej hali Mutualité, aby pokazać wszem i wobec, że murem stoi za kobietą wygnaną przez wojnę domową z Somalii do Kenii, uciekinierką spod jarzma wymuszonego małżeństwa w tejże Kenii i która skłamała, by dostać azyl w Holandii, gdzie była deputowaną partii liberalnej do czasu, aż wyszło na jaw drobne przekłamanie, a sąsiedzi złożyli na nią donos w strachu przed zemstą islamskich terrorystów. Ci ostatni bowiem nigdy jej nie wybaczyli faktu, że przyłożyła pióra i serca do scenariusza filmu Theo van Gogha, który przypłacił życiem próbę ukazania w ostrym świetle dyskryminacji kobiet w islamie. Przy jego trupie na ulicy w Amsterdamie znaleziono wyrok śmierci na jego wspólniczkę. Ayam Hirsi Ali żyje odtąd w ukryciu. Przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie może liczyć na większą swobodę ruchów, aczkolwiek rząd Holandii, który do niedawna zapewniał jej policyjną ochronę, uznał ostatnio, iż więcej na nią nie zasługuje. Stąd też idea petycji zainicjowanej we Francji przez filozofów Pascala Brucknera i Bernarda Henri Lévy z poparciem rozlicznych organizacji i socjalistycznej kandydatki Ségolène Royal na rzecz przyznania eks-Somalijce francuskiego honorowego obywatelstwa lub ewentualnie stworzenia na poziomie Unii Europejskiej systemu gwarantującego bezpieczeństwo osobom prześladowanym z racji ich przywiązania do wartości europejskich, jak demokracja czy równouprawnienie kobiet. Ayam Hirsi Ali, gdy jeszcze miała prawo głosu, nie przebierała w słowach. Nazwała islam cywilizacyjną regresją ze skłonnościami do faszystowskiego dryfu, a Mahometa zaliczyła do kategorii perwersyjnych tyranów. Jako holenderska deputowana walczyła z podniesioną przyłbicą, z prześladowaniem kobiet w islamie i z okaleczaniem dziewczynek, czego sama w dzieciństwie doświadczyła. Dziś jeszcze powtarza, że islamu z demokracją nie da się pogodzić, choć wielu muzułmanów żyć może bez konfliktów w demokracji. W USA zaczepiła się o fundację związaną z obozem neokonserwatystów, co odcina ją od lewicowych sympatii. Liczy niemniej na to, iż Europa ujrzy w niej symbol wart poparcia. Na razie 80 paru eurodeputowanych podpisało się pod petycją domagającą się od Unii, by wzięła ją pod ochronę. Trzeba ich zaś 4 razy tyle, aby nabrało to mocy prawnej. Islamska hydra, o której troszkę zapomniano, znów podnosi głowy. W Danii rozpracowano siatkę przymierzającą się do zgładzenia jednego z 12 autorów sławetnych karykatur Mahometa, których publikacja w Jyllands-Posten wywołała falę śmiercionośnej histerii w wielu krajach muzułmańskich. W Afganistanie niezależny dziennikarz i obrońca praw człowieka Syed Pervez Kambakhsh skazany został na karę śmierci zatwierdzoną przez Senat w Kabulu bez zastrzeżeń, jak do tej pory ze strony wspieranego przez Zachód prezydenta Karzaja, za przedrukowanie na swym blogu irańskich stron internetowych, których autorzy pozwolili sobie poddać wątpliwość sposób traktowania kobiet w islamie i zgoła skrytykować odnoszące się do tego akapity Koranu. W tymże samym czasie Rowan Williams, arcybiskup Canterbury, dolał oliwy do ognia, stwierdzając, iż zaprowadzenie szariatu w Wielkiej Brytanii, wyłączając drastyczne przepisy islamskiego prawa, jak ucinanie rąk czy kamieniowanie niewiernych kobiet, wydaje mu się nieuniknione. Wybuchła polemika. Premier Gordon Brown przestrzegł szefa anglikańskiego kościoła przed mieszaniem się w nie jego sprawy. Prasa zapłonęła ogniem oburzenia. Dopóki nie zrozumiemy, że najmniejsze ustępstwo wobec dowolnej formy obskurantyzmu jest ustępstwem na rzecz irracjonalizmu w ogólności, czyli abdykacją ze standardów uczciwości umysłowej wywalczonych w pocie czoła przez Demokryta i Spinozę, ich kontynuatorów z czasów oświecenia, przez Karola Darwina i jego współczesnych epigonów, dopóty w obliczu groźby nowej inwazji barbarzyńców pozostaniemy bezbronni.
Radio France Internationale.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem w jednym słowie. Powtarzam: www.rfi.fr/popolsku.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień. Dziś w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy Michał Karnowski i Rafał Ziemkiewicz wspólnie będziemy komentować najważniejsze wydarzenia polityczne ostatnich dni. No a rozpoczynamy oczywiście od pożegnalnej, no ale właśnie czy to była pożegnalna konferencja, to osobny temat. W każdym razie od konferencji prezydenta Rosji Władimira Putina, mnóstwo dziennikarzy i sporo spraw polskich poruszonych. Nie możemy ulegać rosyjskiemu naciskowi w sprawie umieszczenia w Polsce elementów tarczy antyrakietowej. To słowa naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zełenskiego w odpowiedzi na to, co powiedział prezydent Putin, że Rosja będzie zmuszona skierować swoje rakiety na te elementy tarczy antyrakietowej w Czechach i w Polsce. Jakie są te polsko-rosyjskie stosunki? Czy to były jakieś groźby? Czy to jest zapowiedź pogorszenia stosunków? Jak to wszystko interpretować? Rafał Ziemkiewicz.
Są złe i będą złe, bo różnią nas drastycznie interesy. Naszym interesem jest, żebyśmy byli krajem samodzielnym i wyciągali inne kraje z rosyjskiej strefy wpływów, zwłaszcza Ukrainę. Rosja patrzy na to tak, że kraje, które były w jej sferze wpływów, się chwilowo usamodzielniły, ale traktuje to jako stan nienormalny i dąży do jego zmiany. W związku z czym tutaj rozbieżność jest zasadnicza, nie do pogodzenia. A szczerze mówiąc, zasady prowadzenia przez Rosjan polityki zagranicznej się od lat nie zmieniają. Oni zawsze tak robią, że są raz car jest łagodny, raz tupie nogą. Może tylko co zwraca uwagę, to, że jest takie wyraźne oddziaływanie na wyborców. To też się w czasach sowieckich nauczyli Gęsekowie, że oni na przykład podpuszczali różne rzeczy, wiedząc, że amerykański prezydent musi się liczyć ze swoimi wyborcami, którzy chcą dobrych stosunków z Rosją. W ostatniej chwili mnożyli warunki, kiedy już prezydent był przekonany, że podpisuje porozumienie, to zwłaszcza z Carterem w ten sposób pogrywali bardzo skutecznie. Więc tu zwróćmy uwagę, że ta groźba, która jest czysto teoretyczna, bo zmiana celu rakiety, jak mi mówili fachowcy, to jest kilkanaście sekund i można tą rakietą wycelować gdzie się chce, więc powiedzenie, że celujemy rakiety w Polskę, to jest dla naszego społeczeństwa oczywiście rzucenie wielkiego postrachu, bo przypuszczam, że 3/4 Polakom nogi się ugięły i troszkę też nawet na Amerykanów to jest obliczone, gdzie przecież John Kane dość brutalnie się wypowiada o Rosji i zdaje się, że też chce Putin postraszyć wyborców.
Michał Karnowski, jak powinniśmy reagować? Powinniśmy w ogóle reagować na tego typu zaczepki słowne prezydenta Rosji?
Jakoś na pewno i w tym kontekście ja wypowiedź prezydenta Lecha Kaczyńskiego dość pozytywnie odbieram, spokojnie, ale z determinacją. Powiedział, Polska ma własne interesy, prowadzi własną politykę zagraniczną i tym się tylko będzie kierowała przy zrozumieniu racji partnera. Ja mam wrażenie, że Rosjanie przegrali jednak bitwę o tarczę antyrakietową, że ich ostatnią nadzieją było to, co oni uważali za jakąś nową politykę rządu Tuska. Tak? Oni sądzili, że naprawdę rząd Tuska stawia warunki zaporowe Amerykanom, warunki tak twarde, żebyśmy się nie porozumieli w sprawie tarczy. Wyraźnie tu widać rozczarowanie, a więc moim zdaniem polska polityka jest po prostu tutaj bardzo skuteczna. Tarcza antyrakietowa będzie. Rosja się z tym wyraźnie pogodziła, no bo Putin już właściwie sięga po takie straszaki, no tutaj się zgodzę z przedmówcą, że mało przekonujące dla ekspertów i dla tych, którzy chcą tych ekspertów posłuchać. No, jest oczywiste, że to komputery ustawiają. No, rakiety to nie są nastawione na jeden cel i koniec, a więc takie pogrożenie palcem. Przegrana Rosji. Znaczy polska polityka zagraniczna osiągnęła swój cel. Rosja zaakceptowała to, że będzie w Polsce tarcza antyrakietowa. My dzięki temu wejdziemy, jeśli to będzie zrealizowane, w taką orbitę jeszcze większego zainteresowania amerykańskiego. A więc nasze bezpieczeństwo, można powiedzieć, że się zwiększy. Staniemy się naprawdę pełnoprawnym członkiem NATO, a nie drugiej kategorii. Staniemy się członkiem NATO, na którego terenie można instalować wszelkie instalacje sojuszu. W związku z tym pełen sukces z dużym dystansem. Znaczy Rosjanie tą pigułkę muszą przełknąć.
Rafał Ziemkiewicz, Michał Karnowski. Kolejny temat na dziś to Bałkany. Belgrad zastosuje wobec Kosowa sankcje, jeśli ta formalnie serbska prowincja zgodnie ze swymi zamierzeniami ogłosi niepodległość. Takie oświadczenie padło właśnie z ust szefa MSZ Serbii. No ale tak, to, że Serbia zastosuje takie sankcje, to jest jeszcze, wydaje mi się, mały problem. Natomiast to, że Rada Bezpieczeństwa ONZ nie jest w stanie się w tej materii porozumieć, to wskazuje na to, że możemy mieć kolejny problem, bardzo poważny problem na Bałkanach i to stary problem, bo Kosowo nie jest problemem od dzisiaj. Czy sądzą panowie, że to może znów eksplodować? Michał Karnowski.
Ja myślę, że to eksplodować to chyba nie eksploduje, ale na pewno utrudni zbudowanie jakiegoś trwałego konsensusu. No już wyraźnie widać, że Serbowie pod wpływem zachowania społeczności międzynarodowej na przykład oddali swoją infrastrukturę, prawda, energetyczną de facto Rosji, no szukając tam parasola, szukając tam jedynego obrońcy. Moim zdaniem wspólnota międzynarodowa trochę zbyt bezceremonialnie sobie z Serbami poczyna. No nie można jednak po prostu odrywać część kraju, prowincję i mówić, że to jest dla dobra demokracji, że to jest w majestacie prawa. Jednak mam wrażenie, że obecny status taki dziwnej, prawda, pół niepodległości, pół autonomii Kosowa jest do utrzymania na dłuższą metę i nie widzę tutaj powodu, żeby radykalnie jakoś to przerywać i tak naprawdę, no, życie potrząsać tą beczką bałkańskiego projektu.
Ale czy to nie jest trochę tak, że myśmy po prostu, może złe słowo, wspólnota międzynarodowa nie bardzo wiedziała wówczas już, co zrobić, kiedy była ta wojna domowa w dawnej Jugosławii, gdy to wszystko się tam działo, krew się lała strumieniami. No i to jest taki niedokończony element, Rafał Ziemkiewicz.
Wspólnota międzynarodowa to jest taki bardzo niejasny adresat pretensji. Tam przede wszystkim wyraźnie zawiodło kompletnie ONZ. To ono się po raz kolejny zresztą okazało, że to jest organizacja, która nie jest w stanie niczego sensownego zrobić, bo tak, oczywiście z jednej strony trudno oderwać siłą prowincję, z drugiej strony trudno utrzymać siłą przy jakimś kraju prowincję, która jest w 90% zamieszkana przez ludność innej narodowości, która nie życzy sobie tak naprawdę być w tym kraju, bo przecież Albańczycy z Kosowa sobie nie życzą być w Serbii i zrobiono im taką nadzieję, że mogą tam nie być. Stan obecny jest nie do utrzymania. Ja rozumiem tutaj, zgadzając się, że ruch jest zły, ale jakiś ruch trzeba wykonać, bo właściwie stworzono w centrum Bałkanów takie Naddniestrze, czyli po prostu, nie wiem, dzikie pola, miejsca kompletnego bezprawia, kompletnego bezchołowia, gigantycznych malwersacji pod egidą ONZ-u robionych. No i tu jest klucz problemu, że właściwie nie ma kto tego zrobić. Nie ma nikogo, kto miałby takie interesy, jak Niemcy mieli w Chorwacji, na przykład, żeby jakoś nacisnąć sprawę, załatwić. Nie ma kto zrobić porządku z tą bardzo fatalnie zabagnioną sprawą.
Michał Karnowski, Rafał Ziemkiewicz. Ostatni temat na dziś. 100 dni pracy Sejmu szóstej kadencji minęło. A ja na przykład mam taki komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich, który był zatytułowany, że to było senne 100 dni, czyli sugerujące, że niewiele udało się zrobić pod względem gospodarczym. Jak panowie tak króciutko oceniają pracę tego Sejmu, Rafał Ziemkiewicz?
Liczenie tej pracy, tu się trochę zgadzam z Platformą, że to nie po to jest Sejm, że produkował na tempo ustawy, bo zawsze się skarżyliśmy na tę biegunkę legislacyjną poprzednich Sejmów. Zresztą też ogromna ilość ustaw poprzedniego Sejmu jeszcze wynikała z konieczności dostosowań do różnych spraw unijnych, która po prostu zniknęła. Dla mnie jedna rzecz w tych oskarżeniach PiSu jest rzeczywiście poważne oskarżenie. Jeśli Platforma Obywatelska, jak to twierdzą przedstawiciele PiSu, w ogóle nie próbuje w tym Sejmie zrealizować swoich projektów z poprzedniego Sejmu, to daje dowód, że te projekty, które wtedy zgłaszała, były obliczone na etap, że rządzi inny rząd i podkładamy mu nogę, bo rzeczywiście są tam projekty takie trudne dla rządu. Natomiast kiedy my rządzimy, to jest inna sprawa. No to jest niepokojące, bo to pokazuje taki model opozycyjności, im gorzej, tym lepiej. Skądinąd niestety taki teraz realizowany właśnie przez PiS.
A zatem dobre 100 dni, niedobre 100 dni, dobry Sejm, niedobry Sejm, Michał Karnowski.
Niewątpliwie niedobre jest to, co w parlamencie zobaczyliśmy najwyraźniej, to znaczy, że szuflady Platformy Obywatelskiej były puste. Nawet w tych kluczowych obszarach, podobno, które miały być perfekcyjnie przygotowane, myślę chociażby o ustawach zdrowotnych, no okazało się, że na chybcika cokolwiek minister zdrowia przygotowała, to było kompletną katastrofą. Potem pan Boni zaczął to ratować. Teraz spływają do Sejmu jakieś projekty. Nikt nie wie, czy one już mają formalny status, czy jeszcze będą zmieniane. I to jest moim zdaniem katastrofa tego Sejmu. Ja rzeczywiście nie stawiam zarzutu ilościowego, bo gdyby tak stawiać sprawę, to okazałoby się, że 1000 ustaw to jest pełen dobrobyt, prawda? A 1000 ustaw to już w ogóle jest tym milionerami. Wręcz przeciwnie, jeśli zwłaszcza równolegle trzeba przegląd prawa, prawda, przez pana Palikota prowadzony, więc dobrze, że nie jest za dużo, ale jest klęska, jeśli chodzi o jakość tych pomysłów, nawet które spływają. Natomiast niewątpliwie myślę, że ten parlament może po stronie plusów, po stronie sukcesów zanotować pewien inny styl. No, oczywiście zniknęli pewni politycy, którzy narzucali takie awantury, ale sądzę, że jednak Polacy oczekiwali pewnej godności w zachowaniu od parlamentu, pewnego uspokojenia. I w tym sensie to jest dobry parlament, godny parlament.
I w tym sensie jest nudno.
No ale lepiej,
bez Muzińskiego, bez Lepera, Giertycha.
Mądrzej za to.
Tak. Mądrzej, no tak, troszkę inaczej jednak rzeczywiście te posiedzenia przebiegają. Michał Karnowski, Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.